Nie mamy umów na lokale, więc boimy się, że realizacja tych dotacji jest zagrożona i że możemy je po prostu wszystkie stracić.
Ale władze miasta pozostają nieugięte, mówi rzeczniczka Śródmieścia Anna Łopko.
Jazdów zawsze pozostanie Jazdowem, to bezsprzecznie, i nikt nie zamierza Jazdowa usuwać z mapy Warszawy ani z mapy Śródmieścia. Te hasła podnoszone w mediach, no wiadomo, to są hasła bardzo nośne, pojemne i klikalne.
W tym sporze obie strony nie zamierzają odpuścić. Dziś 13 stopni w Warszawie, 12 w Poznaniu, 8 w Krakowie, około 7 na Pomorzu. Do tego deszcz może pojawić się w okolicach Rzeszowa.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Ta edycja wyjątkowa, ponieważ nagrywana podczas Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie między 25 a 27 marca. Jak co roku zresztą odbywa się kongres. Kolejny raz Radio Tok FM jest patronem medialnym, więc kolejne trzy audycje będą poświęcone tematom, które tutaj podczas kongresu zostały omówione, przeanalizowane i pokazane wyniki. Między innymi właśnie taki raport pokazała pani Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającego w Instytucie Transportu Samochodowego. Długa nazwa, ale tak jest. Dzień dobry.
Pani Dzień dobry.
Z panią Anną z reguły spotykamy się, żeby przeanalizować i pokazać, co wynika z danych o wypadkach drogowych. A tym razem porozmawiamy o tym, co wynika z danych z zachowań uczestników ruchu drogowego. Bardzo ciekawy referat na początku pierwszego dnia kongresu, ale zanim do tego przejdziemy, to chcę zapytać o to takie pojawiające się stwierdzenia, że trzeba zacząć działać, poprawiając bezpieczeństwo proaktywnie, a nie reaktywnie. Jaka to różnica? Bo brzmi strasznie.
Brzmi strasznie, ale jest dosyć proste. Chodzi o to, żebyśmy przeciwdziałali wypadkom drogowym, czyli żebyśmy podejmowali skuteczne i efektywne działania, nim dojdzie do wypadku, a nie dopiero zastanawiali się, dlaczego do tego wypadku doszło, i żebyśmy jakby reagowali na zaistniałe już niebezpieczeństwo, bo mówimy, że jeżeli ktoś już na drodze zginie albo ktoś zostanie ciężko ranny, to nawet jeżeli ta kara dla sprawcy wypadku będzie wysoka, to już życia nie uratujemy.
No, dlatego czasu chcemy, nie cofniemy, tak.
Chcemy działać przed wypadkiem, czyli nauczyć się przewidywać, czyli badać, w jakich okolicznościach do wypadków może dojść, i takie podejmować działania, żeby do nich po prostu nie dochodziło. I to będzie wtedy bardziej efektywne działanie, mniejszym kosztem. Może uda nam się uratować więcej
osób.
Przy czym nie mówimy, że chociażbyśmy jedną osobę uratowali, to warto. Mówimy, że nie warto ratować pojedynczych osób. Mamy tak działać, żeby
jak najwięcej osób
uratować.
Ginęło na polskich drogach. Tak, tylko tutaj jedna taka uwaga. Faktycznie te działania największe to miały miejsce po jakimś takim tragicznym bardzo i głośnym wypadku drogowym. Czy to w Warszawie na Sokratesa, czy na jednej, czy drugiej autostradzie. Tylko że te działania, one miały na celu poprawę na przyszłość, czyli właśnie przeciwdziałanie. Czy to nie jest spójne ze sobą jednak w pewien sposób?
Znaczy, badamy oczywiście miejsca, w których doszło do wypadku, żeby wiedzieć, co jest nie tak w tym miejscu, bo może być właśnie przyczyna w infrastrukturze drogowej, czy w oznakowaniu, czy właśnie w jakimś nieodpowiednim zachowaniu się kierowcy, czy udziale pojazdów, które były technicznie źle wyposażone. Nie porzucamy analizowania najcięższych wypadków. Natomiast uważamy, że bardziej efektywna jest metoda przewidywania, co się może wydarzyć. Czyli żebyśmy właśnie nim dojdzie do nieszczęścia, żebyśmy umieli, zrozumieli i przeciwdziałali. Przy czym najlepszym przykładem tego rodzaju działania jest system kontroli nad prędkością, czyli tak zwanych fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Nie powinniśmy z tych fotoradarów tylko ustawiać tam, gdzie się kiedyś coś wydarzyło, tylko generalnie czym więcej będzie tej kontroli prędkości, czym będziemy bardziej oddziaływać w tych miejscach, gdzie kierowcy szybko jeżdżą, co można zbadać, i spowodujemy uspokojenie ruchu, tym te działania będą bardziej efektywne. Czyli znowu, fotoradary mają przeciwdziałać zaistnieniu wypadkom.
No tak, no ale przecież trochę odchodząc, ale pamiętamy tą dyskusję już 10 lat temu, kiedy posłowie, posłanki, senatorowie, senatorki odebrały możliwość korzystania z fotoradarów przez straże gminne, odebrały gminom, no to tam było, że te fotoradary były ustawiane w miejscach, które wcale nie są niebezpieczne, bo tam przecież nic się nie wydarzyło złego.
No to właśnie jest przykład złego zarządzania działania na podstawie emocji, czy poglądów, czy obiegowej opinii, a nie na podstawie
wybory
faktów.
Wybory się wtedy
a nie na podstawie faktów. Tak. I to była duża szkoda, robiliśmy analizy. W sumie było z polskich dróg 400 fotoradarów.
I do tej pory nie została ta luka wypełniona.
Nie zostało, a naprawdę w Polsce ta sieć fotoradarów jest znikoma w stosunku do innych krajów, dużo mniejszych krajów. Jest dużo więcej fotoradarów i to autentycznie bardzo dobrze działa uspokajająco i zmniejsza tą średnią prędkość na całej sieci drogowej, a nie tylko w pojedynczych miejscach.
Jasne. Trzeba pamiętać o tym, że nie sama liczba bezwzględna sztuk fotoradarów czy odcinkowych pomiarów prędkości jest ważna, tylko nasycenie przez przeliczeniu na sieć drogową. Czyli jeżeli w Polsce jest ponad 420 tysięcy kilometrów dróg publicznych oczywiście, no to nasycenie to powinno być znacznie większe niż teraz jest, które jest właściwie znikome. Tam parę procent chyba jest objętych.
Znaczy, na pewno mamy w tej chwili około 600 radarów, jeżeli byśmy chcieli osiągnąć poziom nasycenia w tych najbardziej bezpiecznych krajach, to powinniśmy mieć fotoradarów co najmniej 2000. Czyli jeszcze daleka droga
trochę
przed nami.
Ale właśnie, żeby działać proaktywnie, to, co pani apeluje, nie tylko pani, ale też specjaliści, nie zapominając też przy tej reaktywacji, żeby tam też badać te miejsca, to potrzebujemy badań na temat zachowań, czyli sprawdzania właśnie, gdzie ludzie, jak się przemieszczają, czy w których miejscach ci jeżdżą zgodnie z limitami prędkości i różne rzeczy. Ten raport, o którym pani mówiła, to co to za raport? To jest nasz pomysł, czy jednak może Unia Europejska trochę nam kazała?
Ostatnio opublikowany na stronach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego raport jest podsumowaniem wyników badań zachowań uczestników ruchu drogowego w Polsce. Natomiast te badania były częścią bardzo szeroko rozbudowanych badań we wszystkich krajach europejskich. Komisja Europejska, formułując program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030, założyła, że powinniśmy nie tylko badać właśnie wyniki i rezultaty bezpieczeństwa ruchu na podstawie danych wypadkowych, natomiast również powinniśmy badać zachowania i ustalono 8 podstawowych wskaźników efektywności podejmowanych działań, których badając zachowania uczestników ruchu w różnych aspektach, jesteśmy w stanie jakby ocenić tło, w którym dochodzi do wypadków, porównując różne kraje pomiędzy sobą i porównując te kraje, które mają wyższy poziom bezpieczeństwa w stosunku do tych krajów, które mają niższy poziom bezpieczeństwa. I zasadą tych badań, po pierwsze było, że to jest wspólna metodologia dla wszystkich krajów europejskich, czyli mogą one być porównywalne. Po drugie, przekaz, jaki ma z tych badań wynikać, to jest pozytywny obraz naszych zachowań. Czyli mówimy tutaj o wskaźnikach, które określają, jaki procent kierowców prawidłowo zachowuje się w ruchu drogowym. Jaki procent kierowców nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o wskaźniku tak zwanym prędkość, to określamy, jaki procent kierowców
przestrzega
limitów prędkości. Innym takim wskaźnikiem jest stosowanie pasów bezpieczeństwa. Określamy, jaki procent kierowców, pasażerów i dzieci jest przewożonych
w fotelikach
lub w pasach bezpieczeństwa. Trzecim takim wskaźnikiem było stosowanie kasków przez motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów.
Elektryczne hulajnogi, osoby, które jeździły.
To było tylko w drugiej jakby transzy tych badań, czyli w projekcie Trendline, eksperymentalnie. Natomiast jest już planowana i na etapie podpisywania umów kolejna transza, trzecia, tak zwany Trendline Plus, i tam będą dodane 4 wskaźniki dodatkowe, między innymi stosowanie kasków przez hulajnogi elektryczne, ale to dopiero będzie. Na tym etapie tych badań to było tylko eksperymentalne opracowywanie metodologii i taka na małej próbie zrobione badania. Hulajnogi elektryczne są powszechnie używane od stosunkowo
niedawno.
Tak. Pierwszy taki system elektrycznych hulajnog współdzielonych powstał w 2017 roku, więc jest to dosyć młody
środek. O tym już rozmawialiśmy, ale wracając do tego, co udało się przeanalizować, i zaczynamy od tej prędkości, bo ona jest jednym z najważniejszych czynników w poprawie, czy też zarządzania ryzykiem na drodze. To jak jest z tym przestrzeganiem prędkości, limitów prędkości w Polsce?
Przede wszystkim różnie to wygląda dla różnych kategorii pojazdów. Mm-hmm. Badaliśmy samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ale również motocykle. I z porównania przestrzegania limitów prędkości przez kierowców tych pojazdów wynika, że najgorzej wygląda sytuacja wśród kierowców samochodów ciężarowych i autobusów.
Zawodowcy.
Tak, jedynie 13% kierowców samochodów ciężarowych i tych cięższych samochodów ciężarowych, czyli powyżej 3,5 tony i autobusów, przestrzega określonych limitów prędkości. Natomiast należy pamiętać, że inne są limity prędkości dla samochodów ciężarowych. W związku
są z tym, bardziej restrykcyjne, tak.
Jeżeli w związku z tym samochody ciężarowe jadą plus minus tą samą prędkością co osobowe, to osobowy nie przekracza prędkości dozwolonej, a ciężarowy już przekracza, co jest bardzo niekorzystne.
No, no i też pytanie w takim razie, no dobrze, a te kierowcy samochodów osobowych?
Samochodów osobowych 44% jeździ zgodnie z limitami
prędkości. Czyli większość
prędkości.
Nie jeździ
czyli
zgodnie.
Czyli większość przekracza, z tym, że mówimy o przekroczeniu limitu, czyli ponad 50, ponad 90, nawet o 1 kilometr.
To już jest przekroczenie prędkości.
Tak,
no właśnie, o to chciałem zapytać, czy z tych badań wiadomo, jaka jest skala tych przekroczeń? No bo wiadomo, że jednak na wpływ na bezpieczeństwo jeździć zgodnie z limitami prędkości każdy powinien. Ale inny wpływ jest przekroczenie o 5 km na godzinę, a inne o 30. To też pokazują zresztą różne kodeksy karne, które mówią, że czy też wykroczeń, które mówią, że jak przekroczymy w ogóle o 50, to zostanie zatrzymane prawo jazdy. Więc ta skala jest różna. Czy te badania właśnie pokazują, jaka ta skala przekroczeń jest?
Znaczy na pewno zrobiliśmy taką analizę, o ile tam prędkość była przekroczona, i to, co jest pozytywne, że o więcej niż 50 km na godzinę dozwoloną prędkość przekracza bardzo niewielki, tam 2% kierowców. Także to jest te najszybciej jadący kierowcy nie stanowią dużej grupy. Najwięcej oczywiście przekracza o 10 km na godzinę. Natomiast no, czym wyższe te przekroczenie, tym ten udział jest
niższy.
Tak. No, ale niepokojące jest, że generalnie większość kierowców nie przestrzega, czyli to jest pokazuje nasz stosunek do istniejących nakazów i zakazów. Jeszcze bardziej niekorzystna sytuacja dotyczy obszarów zabudowanych, bo w obszarach zabudowanych jedynie 23% kierowców stosuje się do ograniczeń prędkości.
Jak wypadamy na tle
innych? No i to jest najgorszy wynik wśród wszystkich krajów, które takie badania wykonały, także to jest bardzo niekorzystne.
Nieładnie, drodzy państwo, tak nie powinno być.
Najlepszym pod tym względem w Czechach na przykład 70% kierowców jeździ zgodnie z limitami prędkości, a u nas niestety tuż za granicą jest dużo gorzej, także to jest niepokojące.
Z jakiegoś powodu, ale my tutaj też cieszyliśmy się i w przestrzeni medialnej pojawiało się, że Czesi chociażby robią pilotaż podwyższenia limitów prędkości na autostradach. Musimy kończyć część antenową Skołowanych. Anna Zielińska, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działające w Instytucie Transportu Samochodowego. Rozmawialiśmy na temat raportu, który pojawił się niedawno, na temat zachowań uczestników ruchu drogowego. Referat pani Anna wygłosiła podczas krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie między 25 a 27 marca odbywał się. Radio Tok FM było patronem medialnym tego wydarzenia. Ale my nie kończymy rozmawiać. Cała nasza rozmowa oczywiście do wysłuchania w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Dziękuję serdecznie za tę część antenową. Kłaniam się nisko, Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
A w studiu Anna Piekutowska, dlatego że kilka chwil po godzinie 14 program Zapytam Inaczej. Witaj,
Dzień
Aniu.
Dobry.
I o czym będzie?
A będziemy mieć cztery bardzo ciekawe tematy. Zapytamy między innymi o to, czy Hollywood się skończyło i już nie będzie tak wspaniałe i złote, jak było do tej pory. Zapytamy o to, dlaczego w Polsce jesteśmy 25 lat za Holendrami, dlatego że dzisiaj jest właśnie 25. rocznica pierwszego jednopłciowego ślubu na świecie, który odbył się w Holandii. Zapytamy też, co robią północno-koreańscy niewolnicy w Rosji i to już nie jest wesoły temat, zresztą żaden nie jest wesoły tak naprawdę. I będziemy rozmawiać o długoterminowych konsekwencjach wojny w Iranie.
Zapytam inaczej po godzinie 14. Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a TOK 360 w południe przygotowali dzisiaj Maria Andrzejewska, Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Adam Szuraj, ja nazywam się Filip Kekusz, dziękujemy i do usłyszenia.
Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na tysiące towarów, tylko do piątku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo
suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu. Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A pomidor malinowy luz. Jedynie 12,99 za 1 kg. Aż 35% taniej. Netto. Wielka moc oszczędności.
Jak cenisz wygodę w dobrym stylu, to Allegro. Odkryj nowe kolekcje sneakersów i butów sportowych kultowych marek jak Adidas, New Balance, Puma czy Reebok. Znajdź nową parę ulubionych butów w najlepszej cenie. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Trwają negocjacje z mężczyzną, który strzelał w Łodzi. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jedynie Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożyli ślubowanie na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta twierdzi, że mogą zacząć pracę od razu. Święta będą jednak cieplejsze niż sądzili synoptycy, a przynajmniej na razie na to wygląda. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nadal trwają negocjacje z mężczyzną, który nad ranem strzelał w fabryce Gillette w Łodzi. Nikomu nic się nie stało, a blisko 400 pracowników zakładu zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, co nowego wiemy o okolicznościach tego zdarzenia.
Jak przekazała policja, na miejscu pracuje oddział kontrterrorystyczny i z mężczyzną nadal rozmawiają negocjatorzy. Policja nie informuje, czy mężczyzna nadal jest w fabryce, czy może w jej okolicy. Mężczyzna ma 42 lata, pracował w firmie 14 lat do grudnia 2024. Dzisiaj rano miał przejść przez płot fabryki, wtargnąć do biura swojego byłego przełożonego i oddać w jego kierunku 2 lub 3 strzały. Na miejscu pracuje też prokuratura, która przesłuchała już część świadków. Teren wokół zakładu jest odgrodzony przez policję.
To był Bartosz Kądziołka. Dziękuję bardzo. Karol Nawrocki odebrał ślubowanie, ale tylko od dwojga z sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W Pałacu Prezydenckim zaprzysiężeni zostali jedynie Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Decyzji w sprawie pozostałych na razie nie ma. O tym, dlaczego Karol Nawrocki zaprosił dziś tylko dwie osoby i dlaczego akurat te, Wawrzyniec Zakrzewski.
Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnia, że od początku kadencji Karola Nawrockiego w Trybunale zwolniły się dwa miejsca. I stąd m.in. decyzja o zaprzysiężeniu tylko dwojga sędziów. Zaś dopytywany,